I wracamy do rozmowy z Olą Synowiec i Arkiem Winiatorskim. Jak podsumowalibyście wasze przejście przez Meksyk?
No cóż, zajęło nam to 7 miesięcy, 4000 kilometrów.
Chyba nawet więcej. Chyba 4000 ponad... były moje, 4,5 twoje, nie?
Tysiące niesamowitych spotkań. No była to taka inicjacja też na pewno dla Oli, no bo ja kiedy przyszedłem do Meksyku już przeszedłem pieszo Amerykę Centralną, wiedziałem na co się pisze. Ola dopiero stawiała swoje pierwsze kroki, stawiała w takim momencie, kiedy, no to był najcięższy chyba moment trasy. Najpierw bardzo gorące wybrzeże Oaxaki, później góry oaxakańskie, czy góry stanu Oaxaca, no przeraźliwe. Ale pokonaliśmy to wspólnie, nie? Krok po kroku jakoś przyszliśmy.
I było na tyle pięknie, że my początkowo planowaliśmy w ogóle dojść tylko do granicy ze Stanami, między Meksykiem a USA, ale i potem przesiąść się do samochodu albo na rowery, ale chwilkę przed granicą powiedziała Markowi, że przecież tak pięknie się idzie i czy byśmy mogli przejść się kawałek dalej właśnie do tego Vancouver.
Więc tak... jeśli ktoś pyta, po ilu kilometrach łapie się bakcyla, to jest właśnie 4000 kilometrów, potem już jest z górki.
I wydaje mi się, że Meksyk był do tego naprawdę bardzo dobrym krajem, żeby zacząć ten marsz. Nie wiem, czy gdybyśmy zaczęli od Stanów, to również chciałoby mi się iść dalej.
Bo to właśnie ci napotkani ludzie w Meksyku tak naprawdę nas napędzali. Chcieliśmy iść dalej, poznawać ich gościnność, otwartość. To, że dawali nam na swej dłoni serce, otwierali drzwi swoich domów, ale właśnie i serce, no naprawdę było przepiękne i bardzo, bardzo motywujące.
I jak rozumiem też bezpiecznie, mimo tego, co mówi się o Meksyku, o kartelach narkotykowych.
Tak, było bardzo bezpiecznie. My też jak gdyby staraliśmy się w miarę bezpiecznie zachowywać i nie robić głupot. Na przykład jeśli chodzi o noclegi, to nigdy nie spaliśmy gdzieś tam w szczerym polu, tylko zawsze staraliśmy się spać wśród ludzi. Meksyk ma pięknie zachowaną taką tradycję społeczności, tego, że rzeczywiście te miasteczka o siebie w miarę dbają i mieszkańcy o siebie dbają, więc kiedy już trafialiśmy do wioski albo jakiejś miejscowości, kierowaliśmy się w pierwszej kolejności do kościoła, do księdza, żeby zapytać, czy możemy się rozbić na terenie kościoła. Jeśli księdza nie było, bo w Ameryce Łacińskiej tych nie każda parafia ma księdza, tylko czasem jest jeden na kilkanaście nawet, to jeśli księdza nie było, to szliśmy do policji, do władz miejscowości albo do jakiegoś mieszkańca, sklepikarza, żeby zapytać, żeby się przedstawić, opowiedzieć kim jesteśmy, żeby też ci mieszkańcy się nas nie bali i oni już mówili, gdzie możemy się najlepiej rozbić i byliśmy naprawdę, wtedy czuliśmy się bezpieczni i zaopiekowani.
Chociaż mieliśmy też spotkanie z narkos, tak, albo z ludźmi troszkę tam dla nich pracującymi, ale to było bardzo fajne, przyjemne spotkanie, w jaki sposób to wyglądało. No na północy Meksyku też jakby nie ma zbyt wielu dróg, którymi można się poruszać. Szliśmy autostradą i odpoczywaliśmy pod wiaduktami, bo to było jedyne miejsce, gdzie znajdował się cień. I na każdym z tych wiaduktów widzieliśmy chłopaka na motorze z krótkofalówką. Na początku nie wiedzieliśmy dokładnie o co chodzi, dlaczego on tam jest. I kiedy odpoczywaliśmy pod jednym z tych wiaduktów, ten chłopak, tam kolejny chłopak na motorze zjechał do nas. I wtedy zapytałem go, słuchaj, po co ci ta krótkofalówka? On powiedział, że łączy się z mafią. Okazało się, że to są takie czujki, które wypatrują nadjeżdżającej policji albo wojska, które gdzieś tam próbują zrobić nalot, najazd na ich plantacje niekoniecznie legalnych upraw. Ale powiedział nam ten chłopak, że słuchajcie, jeśli będziecie potrzebować pomocy na trasie, to tylko krzyknijcie do kogoś na wiadukcie i damy wam wodę, damy wam jedzenie. I potem, kiedy przechodziliśmy przez kolejne wiadukty, to te czujki już tam nas znały, wiedziały, bo ta wieść się pomiędzy nimi rozniosła i nas pytali, czy potrzebujemy jakiejś pomocy, czy potrzebujemy wody, więc nawet oni się nami zaopiekowali.
Wspomniałeś o wodzie, no wiadomo, że jak się idzie takie kilometry dzień w dzień, jeszcze jak idzie się w takim upalnym klimacie, to woda jest niezbędna, ale ja bardzo ciekawa jestem, co tam jedliście. Kukurydzę?
No w Meksyku bez kukurydzy, kukurydza jest wszędzie i wszystko jest zrobione z kukurydzy, jedzenie, picie, a nawet alkohol, także kukurydzy nie da się uniknąć, ale taki opracowaliśmy sobie system, że rano jedliśmy większy posiłek, mieliśmy ze sobą garnek i bardzo prostą, chałupniczej produkcji kuchenkę spirytusową. I co rano gotowaliśmy sobie jakiś ryż albo makaron z czymś, a później w ciągu dnia jedliśmy kanapki albo czasem zatrzymywaliśmy się gdzieś na właśnie jakieś tacos albo inne specjały kuchni lokalnej. Także mniej więcej tak to wyglądało i zaczęliśmy się planować ile mamy do najbliższej miejscowości, gdzie jesteśmy w stanie zjeść, także mieliśmy te dokładnie wyliczone to jedzenie, co w Meksyku zresztą nie było wielkim problemem, bo tam w każdej najmniejszej miejscowości jest jakiś malutki sklepik, tam te sklepiki są na każdym rogu. Zaczęło to się robić problemem w Stanach, gdzie supermarkety z jedzeniem są wyrzucane na przedmieścia i czasem, żeby dojść do takowego, musieliśmy nadrabiać po kilka kilometrów.
No i w Stanach faktycznie już zrobiliśmy sobie dokładną mapę, gdzie, w którym sklepie się zaopatrzymy i na ile dni będziemy potrzebować tego jedzenia. I co też ważne, że pochłanialiśmy ogromne ilości kalorii, no idąc 45 km dziennie tak trzeba robić i no teraz musimy troszkę zmienić swoją dietę, bo jakby siłą rzeczy w tych koronawirusowych czasach chodzimy nieco mniej.
No to było przepiękne, że wreszcie mogłam jeść co chcę, wybieraliśmy czasem specjalnie te pozycje w menu, które miały najwięcej kalorii, a jeszcze mimo wszystko chudłam jak szalona. Przez pierwsze 2 miesiące marszu schudłam 13 kg. Więc jeśli ktoś z słuchaczy stosuje tutaj jakieś magiczne diety cud, kopenhaskie, sztokholmskie czy jakieś jeszcze inne, to polecam po prostu przejść się na spacer.
Na długi spacer, zdecydowanie. W czasach pandemicznych długi spacer zalecany. Trudno 4 lata wyprawy zmieścić w ciągu jednej opowieści, ale jeszcze co nieco przed nami dalsza część rozmowy po godzinie 14:00.